Jedziemy!
Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny, cotygodniowy podcast. Późno popołudniowo-piątkową porą, dzięki uprzejmości Radia Tok FM, gości w Państwa domach. Dzień dobry mówią.
Adam Balcer.
I Paweł Sulik. Dlaczego tak zawiesiliśmy głos na początku?
Paweł, bo tak się rozkręciłeś, że się przestraszyłem.
A to bo dzisiaj taki odcinek jest dość taki, tyle ile wykreujesz, tyle twojego.
Brawo. No tak. Słuchajcie, dzisiaj wam opowiemy o pani, która się nazywa Natalena Korolewa. Niesamowita ukraińska pisarka polsko-hiszpańskiego pochodzenia, związana z Czechami. Pytanie, czy do końca polsko-hiszpańskiego, bo tutaj, jak zobaczycie, nie wiadomo do końca, co jest prawdą, co kreacją, ale wprowadziła do prozy ukraińskiej motywy antyczne, biblijne, współczesnej prozy oczywiście, a także związane z Hiszpanią, mauretańskie.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Tok FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
No to jak jesteśmy przy Hiszpanii, no to zacznijmy, że od cytatu z Omeliana Pricaka, wielki ukraiński orientalista, założyciel na Harvardzie tego właśnie centrum ukraińskiego, bardzo ważnego, związane z Galicją Wschodnią, może nawet o nim pojawiał się u nas, może jakiś podcast zrobimy. Uwaga! Ukraina to wschodnia forpoczta Europy, który... Można porównać z zachodnią forpocztą Europy, Hiszpanią. Bardzo płodna kultura hiszpańska została zinterpretowana z wielu bardzo sprzecznych elementów. Kartagińskiego, rzymskiego, wizygockiego, arabskiego, żydowskiego, katolickiego, a także ciekawych kultur mieszanych między nimi. I to miała być, że tak powiem, wzór do myślenia o historii i kulturze Ukrainy według Pricaka. Żeby dostrzec te wszystkie różne elementy łączące się w Ukraińcach. Nie tylko prawosławie, słowiańskość, Bizancjum, tylko te wszystkie pozostałe. Okej, tylko że problem z panią Nataleną jest taki, to taki dość podstawowy, że najdelikatniej mówiąc, to będzie eufemizm, często nie wiadomo, co jest prawdą, a co nie jest. A co jest jej kreacją? I tak jest, słuchajcie, od kilkudziesięciu lat przejrzałem, ta mieszanka faktów i mitów jest w encyklopediach, w naukowych publikacjach. To jest postać, którą można w Polsce porównać, nie wiem, no, Sad Ok, tak? I no, powiedzmy tak, są szkoły interpretacyjne takie. Jedni przekonani, że prawie wszystko zmyślone w jej biografii. Drudzy, że duża część. Trzeci, że no... znaczna część, mniejszość, ale znaczna.
Ale nie ma takich, którzy mówią, że wszystko naprawdę prawda, ma barwne życie.
To ci, co są nieuświadomieni, oni po prostu wierzą we wszystko, tak? Och, naiwniacy. No, potrzebne są bardzo szczegółowe badania archiwalne, które są pewnie bardzo trudne do zrealizowania. Nie przejmujemy się. I opowiadamy, mieszając rzeczywistość z fikcją i z jej autokreacją, tak? No i tak, wersja jest taka Nataleny Korolewej, znajdziecie to w różnych encyklopediach, że jej pełne imię to, uwaga, Carmen Alfonsa Fernanda Estrella, czyli gwiazdka, Natalena Dunin-Borkowska.
O!
Nasza prawie. Matka Nataleny, uwaga, Maria Clara de Castro de la Cerda Fernandez de Cordoba de Medinaceli. I Figuero, żebym nie zapomniał. W zeszłym, przepraszam, poprzednim podcaście zrobiłem trochę po włosku, przeczytałem Viciosa chyba, a powinno być Viciosa, żeby było dobra.
Przepraszamy wszystkich Hiszpanów i Hiszpanki teraz przy radio.
Zmarła przy porodzie, więc problem się rozwiązuje, że trudno... Tak, no i ojciec, według różnych wersji, to jest ten problem, że pani Natalena napisała autobiografię i ona jest zbyt często traktowana jako...
Twarde źródło
informacji. Tak. Ojciec Andrzej Jerzy Dunin-Borkowski, Herb Łabędź, był Polakiem i zajmował się, w jedna wersja, entomologią albo archeologią. Entomologia to jest od owadów.
No to ten Łabędź, tak? Jednak Łabędź bliżej.
I tutaj się pojawiają wątpliwości, czy na pewno jej ojciec z tej rodziny, czy mama i tak dalej. I to wszystko, tak? To się łączy i tutaj będziemy te różne szkoły mieli, tak? I teraz może po prostu płyniemy z tą autokreacją, więc nawet sam fakt, że jeśli mówimy o Ukraińce, która tworzy opowieść, że jest pochodzenia polsko-hiszpańskiego i odwołuje się do kogo? Dunin-Borkowscy. Za protoplasty Duninów uważa się postać, którą znacie już z naszych podcastów, XII wiek. Było o nim Piotr Włostowic. Potężny możnowładca, wojewoda, doradca księcia Bolesława Krzywoustego. Dunin, bo Duńczyk. Prawie jak w Wabanku. borkowscy. No ale wersja jest taka różna, no wersje są różne. Jedna jest taka, że właśnie rodzina Wikingów z Rusi przybyła do nas. Jedna z wersji. Do Polski. I oczywiście on cały czas otrzymywał więzi, żenił się, przypomnijcie sobie, księżniczka rusińska, żona. No i część Dunin Borkowskich Polacy, ale część przechodzi na prawosławie i to jest ukraińska kozacka szlachta w hetmanacie. Najbardziej znany konwertyta, pułkownik Jerzy Wasyl Dunin Borkowski, syn Kacpra, który był pułkownikiem wojsk królewskich i który dostał ziemię na Czernichowszczyźnie, która wielokrotnie się u nas pojawiała. Jedziecie z Kijowa i to są te tereny północno-wschodnie Ukrainy, bardzo powiązane też właśnie z Wielkim Stepem. I tam dostał nadania, bo pięknie walczył podczas wojny z Rosją 1632-34. To są według pani Nataleny wszystko jej przodkowie. I jest taka wersja, że właśnie Jerzy Wasyl przechodzi na prawosławie i miał bardzo duży wkład w rozwój samego Czernichowa, właśnie remontując sobory, monastery, też w nich freski, dokonując ich renowacji i tak dalej. Ciekawa jest o tyle sytuacja, że jak spojrzymy na jego rodzinę, to i tata, matka i siostra zginęły zabite przez kozaków w trakcie powstania Chmielnickiego, a on sam został kozakiem ukraińskim, przeszedł na prawosławie. Więc to jest to polsko-ukraiński, można powiedzieć, węzeł gordyjski, pełen sprzeczności. I pani Natalena właśnie się tak chciała wkomponować. Urodziła się, teraz tak, według niektórych wszystko zmyślone, na Wołyniu. To jest ta wersja, że zmyślone. Ale według niej i w encyklopediach w klasztorze San Pedro de Cardenia. To jest opactwo, słuchajcie, położone 10 km od Burgos w Hiszpanii. Na drodze do świętego Jakuba, tak, tej drodze świętego Jakuba do Santiago de Compostela, którą szli pielgrzymi, więc dlatego monaster od niedawna jest na liście UNESCO. Wersja jest taka, ale to by pasowało do historii, bo to wiem, że to jest fake, że w IX wieku Arabowie oczywiście napadli, są męczennicy z Kardenia 200, bo chcieli i opata, zabili 200 mnichów i zniszczyli klasztor, bo nie chcieli przejść na islam. No problem jest taki, że historycy posiedzi mówią, nie, to nieprawda. Nie szkodzi, kanonizowani w 1603. Natalena się może cały czas bronić, przepraszam bardzo, czy ja jestem jedna? Odwołując się do Biblii, kto bez grzechu niechaj rzuci kamieniem, albo widzicie wielką belkę w mym oku, a gdzie źdźbło w moim, a gdzie belka w waszym. Tak, no więc tam się urodziła. Dlaczego to super pasuje? No dlatego, że patrzcie, no jak tam będziecie, może kiedyś romański krużganek z XII wieku, ale jak przeczytałem, złożony z półkolistych łuków na unikalnych kolumnach, bo są zwieńczone kapitelami imitującymi styl koryncki. Starożytny styl.
Czyli to jest to zwieńczenie kolumny, które ma takie kwiatki na zewnątrz, akant.
Tak, no więc mamy taki rozmiar, więc dlatego unikalny. I teraz co? Łuki swoją dekoracją, to jest z hiszpańskiej encyklopedii, nawiązują do meczetów w Kordobie. O. Dzięki polichromii naprzemiennie biało-czerwone. Więc mamy coś takiego, no można powiedzieć, to krew męczenników.
Czy chcesz powiedzieć, że jak można było sobie w greckiej oryginalnie kolumnie stylu korynckiego dołożyć do tego jakieś...
Tak, no więc mamy mieszankę.
W biografii można sobie też dokładać.
Ja też trochę po prostu zrobiłam sobie taki metisaż moich różnych elementów mojej biografii. Słuchajcie, przez 800 lat był tam pochowany El Cid, czyli bohater... Prawdziwa postać, historyczna, średniowieczna, tak? XI-XII wiek. Said, stąd pochodzi jego przydomek, czyli pan po arabsku. Trochę jak życie jego, jak spojrzycie na biografię, służy muzułmanom i chrześcijanom, walczył z tymi i tak dalej. Urodził się koło Burgos, więc można powiedzieć i przez 800 lat do 1921 roku jego właśnie szczątki były w tym monasterze. Potem przeniesiono do Burgos, 10 km od monasteru. Co tu widzimy? Że ewidentnie, nie przypadkiem, jeśli zmyśliła Natalena, no to, że urodziła się tam, bo jest ten motyw bardzo ważny, El Cida, który w twórczości Campeador, tak, czyli to jest ten El Cid, i w twórczości artystycznej i tej autobiografii Nataleny wielokrotnie spotykamy się z wizerunkiem dzielnego rycerza. W tym muzułmanie, jako ci dzielni rycerze, ze wskazaniem, że przypominają nam kogo? Właśnie ten paradygmat, personifikacja tego dobrego walecznego rycerza, to jest właśnie El Cid. Ona sama pisała sobie: w herbie znajduje się moim wieża kastylijska, lew aragoński, biały łabędź, ten łabędź, herb łabędź Dunin Borkoscy, wikingów, władców morza. W twórczości pojawiają się też kobiety, dzielne rycerki, byśmy powiedzieli z feminatywem. Czyli co tu widzimy? Że Natalena to jest chyba najzabawniejsze, jeśli by się okazało, że naprawdę większość to zmyślenie, że jeśli to jest jakaś pani z Wołynia i stworzyła całą tą historię. I teraz słuchajcie, będzie lepiej. Zaraz po urodzeniu Natalena została zabrana do wsi na Wołyniu, z tego monasteru, klasztoru, bo matka umarła. I tam zajęła się nam babcia Teofilia. Polska rodzina, Domontowicze, pochodzenia litewskiego. No to mamy już WKL, Dunin Borkoscy, tutaj, tak, Kozacy. I tutaj mieszkała przez 5 lat. Znowu, no niepewne, cały czas jest problem. Pokaż źródła. I po śmierci babci, wersja jest taka, dziewczynkę zabrał do Hiszpanii wujek ze strony matki, oficer Gwardii Królewskiej, później ksiądz.
Czekaj, jeszcze raz, urodziła się w Santiago de Compostela, przyjechała
na... Santiago? San Pedro de Cardenia
Na drodze do Komposteli, przyjeżdża jako dziecko na Wołyń.
Spędza 5 lat, wraca. Ona napisała, to jest super, ona nawet, ja nie wiem, czy ona się trochę z nami nie bawi, bo wiesz, tytuł jest jej autobiografii Bez korzeni.
O,
wiesz? I generalnie jest tak, że została wysłana do klasztoru we francuskich Pirenejach. Tam pomysł był, żeby zrobić z niej zakonnicę, ale na szczęście nie wyszło. I następnie zajęła się nią ciocia Ines. I z ciocią Ines jest ten plus, że mąż cioci Ines to arabista i archeolog i nauczyła się między innymi arabskiego. I mamy tak, rodzina matki to oczywiście hiszpańska arystokracja. Puszczamy oko, tak? Więc na dworze w Madrycie bywa nasza Natalena jako dziecko. Gra w ogrodach królewskich, w teatrzyku i tam miała poznać następcę tronu Alfonsa XIII, z którym miała pozostać w przyjaźni przez całe życie. Piękna historia. Uwaga, bo lubimy te francuskie, hiszpańskie. Alfonso, Leon, Fernando, Maria, Jaime, Isidro w tym przypadku. Pascual Antonio de Borbon i Habsburgo Lorena. Znany w skrócie jako Elf Africano. Zwolennik ekspansji hiszpańskiej w Afryce z tego powodu. I teraz patrzcie. Można powiedzieć, nie no co wy, no jaki związek z nami? Oczywiście, że jest. Bo mamusia jego to Maria Krystyna Habsburżanka, która urodziła się na Morawach. Koło Brna. I Alfonso XIII to jest ten król, który panował formalnie od momentu, kiedy się urodził, bo był pogrobowcem, od 1886 do 1931. Potem była republika i potem znowu była monarchia, ale on już był na emigracji. Jak został zdetronizowany, to gdzie się jedzie po detronizacji? Oczywiście jedzie się do Sopotu.
Do
Grand Hotelu. Tak, ale odwiedził między innymi Gdynia. Miłośnik sportów wszelakich, polo i piłki nożnej, niedawno był El Clasico, to on dał Realowi słowo Real, królewski. Realowi Madryt, którego był wielkim fanem, co też znalazłem informację, że był sybarytą, to jest taka osoba, która lubi przyjemności, i rozpustnik. Więc... Oprócz tego odznaczono orderem Orła Białego. Nie za rozpustę, tylko za to, że był królem. Inny wątek polski, bardzo ciekawy. Słuchajcie, był na niego zamach i uratował go dzięki kamizelce kuloodpornej, którą wynalazł Jan Szczepanik. Urodzony w Galicji Wschodniej, w Ukrainie, tuż to są Rudniki, wioska jest dzisiaj przy granicy z Polską, nazywany polskim Edisonem, austriackim Edisonem, Leonardem da Vinci z Galicji, galicyjskim geniuszem, samouk. Pisał o nim nawet Mark Twain w swoich artykułach. Autor ponad 50 wynalazków i kilkuset opatentowanych pomysłów, związany z Tarnowem, gdzie ma pomnik, umarł i tak dalej, mieszkał tam przez 20 parę lat. No i jak oczywiście kamizelka zadziałała, uratowała przed zamachem, no to udekorował Szczepanika odznaczeniem państwowym Order Izabeli Katolickiej. To ta, co robiła porządek z Żydami i muzułmanami, w cudzysłowie porządek. Wtedy, to jest ten paradoks, bo teraz mamy konflikt, tak, wojna Izrael-Hamas, no a... To, co my staramy się wam pokazać, że przez wieki raczej muzułmanie żyli z Żydami w zgodzie i relacje były generalnie przeważnie lepsze niż żydowsko-chrześcijańskie. I też generalnie dzięki jednemu z wynalazków, takich ratujących życie koronowanym głową państw, Mikołaj II ocalał, ale Szczepanik nie chciał od niego orderu. On był też z Galicji, ale moment, ty.
Szkoda, że, to wymyśliłem.
Więc car mu dał złoty zegar wysadzony brylantami. No, myślę, że to chyba nawet fajniejsze niż order, bo potem możesz to, drogi Pawle, spieniężyć. Ale odeszliśmy trochę od naszej Nataleny. Wracamy do tych, prawda, ogrodów w Madrycie, gdzie przyjaźni się z Alfonsem XIII. W międzyczasie tata żeni się drugi raz z Ludmiłą Los, która pochodziła z czeskiej rodziny arystokratycznej. Osiedlają się w Kijowie i macocha chciała bardzo, żeby pasierbica przyjechała. Przyjeżdża i 17-letnia Natalena, która twierdziła, że zna hiszpański, francuski, włoski, arabski, polski, perski, potem nauczony ukraiński, francuski. W domu się mówi po francusku w takim domu. No to normalne. Monsieur, madame, mademoiselle. Przyswaja sobie też podstawy rosyjskiego, żeby zacząć studia w Instytucie Szlachetnie Urodzonych Panien w Kijowie. Ale rodzina się przenosi do Petersburga i tam według Nataleny, tu jest znowu problem, dokumenty popalone, poniszczone. No ja, gdzie certyfikat? Certyfikat, gdzie dyplom? Zgubił się. Więc wersja jest taka, że skończyła Instytut Archeologii i zdobyła doktorat z archeologii za pracę o starożytnej Litwie. Potem zainteresowania egiptologią, Petersburska Akademia Sztuk Pięknych, dyplom artysty wolnego, wystawy, w tym w Warszawie. W międzyczasie rodzina ją chciała wydać za mąż za oficera, więc bardzo nie chciała i jest historia, że wtedy poznaje perskiego księcia. To się robi zbyt, już nawet dla mnie jest to troszeczkę podejrzane, który się nazywa Iskander Hagamanisz ibn Kurusz. No i generalnie nawet tam go odwiedziła w Iranie, wraca, zaczyna się interesować bardzo teatrem, występuje we francuskim teatrze w Petersburgu, potem kontrakt z paryskim teatrem gimnazjum i no generalnie wspaniała kariera, ale coś gorzej ze zdrowiem, leczy się na Kaukazie południowym, całe tournée, między innymi w Wenecji śpiewa partię Carmen w operze Bizeta. Już naprawdę, już nawet ja, który bardzo lubię panią Natalenę, zaczynam mieć wątpliwości. Kraje Bliskiego Wschodu, wykopaliska, Pompeje, Egipt, Armenia, Iran.
No jak mówisz, karierę sceniczną, a przy okazji jeszcze
to wszystko jest wymyślone i mówimy o pani, która głównie mieszkała na Wołyniu, a potem w Czechach, bo to jest pewne. Tak? I teraz tak, pierwsza wojna światowa, Kijów, wtedy jest u ojca chorego, którego odwiedza, więc zostaje pielęgniarką, odznaczona krzyżem żołnierskim za odwagę, 3 rany, tyfus, kilka zapaleń płuc. Jak sama wspomniała, dostała krzyż za odwagę, ale była bardzo skromna podczas jeździ. To brzmi troszeczkę sarkastycznie, przepraszam, że podczas ostrzału wrogo została z rannymi żołnierzami, po prostu wykonywała swoje obowiązki. Piękne. I wtedy wychodzi za mąż, bo w armii oficerskiej okazuje, rosyjskie, przepraszam, jest oficer, właśnie obywatel Persji, nasz Iskander. Pojawia się, wrócił. Zniknął na parę lat, wrócił i poległ. Miał walczyć w dzikiej dywizji, tej słynnej kawaleryjskiej dywizji, gdzie służyli muzułmanie z Kaukazu. I ona odwozi zwłoki męża do Persji i wraca. No, Paweł, no film z tego, mamy materiał na pewno na dobry scenariusz.
A po drodze nie dokonuje w jakichś wykopalisk archeologicznych? Bo to jest okazja. I ja koncert mogłaby dać też w sumie.
Koncert, wykopaliska, teatr, koncert, mąż, pogrzeb. I tak zlatuje moje życie. I potem rusza do Czech, gdzie między innymi w Kijowie miała przed wyruszeniem pracować jako tłumaczka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukraińskiej Republiki Ludowej. Rusza z macochą. Czeska arystokratka. Macocha miała w pobliskim Krasnem koło Lwowa się rozchorować i umrzeć. Tam poznała jakąś rodzinę. No i Natalena w Pradze, wreszcie to nie mam wątpliwości, że tam wychodzi za mąż, za członka tej misji Wasyla Korolewa Starego.
Ale misji jakiej?
Tej właśnie dyplomatycznej Ukraińskiej Republiki. Ona została wysłana, żeby tworzyć ambasadę. I był pisarzem, wydawcą, działaczem społecznym, mąż Wasyl. Poznali się jeszcze w Kijowie, tam się w Czechach związali, ożenili. Studiował w Połtawie i był przyjacielem z naszego znanego Symona Petlury. Tak, który przywódcę atamana Ukraińskiej Republiki Ludowej. Tu jest wersja taka, niektórzy historycy znowu robią takie oczko i ja ciebie znam. On twierdził, że jego prapradziadek to oficer armii szwedzkiej, który walczył pod Połtawą i dostał się do niewoli i został kozakiem. Who knows? Jak to odpowiadają brytyjscy dżentelmeni. No więc Natalena, co jest pewne, opracowuje szkolny słownik czesko-ukraiński, a później wielki słownik francusko-ukraiński, który się nie ukazał. Ten pierwszy wyszedł pod redakcją współpracującego z nią Stepana Smala-Stockiego, który był ukraińskim historykiem literatury, slawistą, bardzo ciekawa postać, ponieważ uczęszczał oczywiście do gimnazjum we Lwowie, bo pochodził z Galicji Wschodniej, ale bardzo się związał z Uniwersytetem w Czerniowcach, czyli w Bukowinie, i stał się jednym z liderów społeczności ukraińskiej w Bukowinie. I mamy związek oczywiście z Czechami na tej zasadzie, że przypominam, tam też są Polacy, że to jest ten region, który należy do Austrii w ramach Austro-Węgier. Jego syn Roman to już jest bardzo z nami związany, ponieważ był profesorem na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu Warszawskiego, opowiadaliśmy o nim, i jednocześnie na emigracji minister spraw zagranicznych i wicepremierem rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej w Warszawie. I oprócz tego sam Stepan został pochowany w... Albo, ojej, to muszę sprawdzić, ale wydaje mi się, że Stepan jest pochowany w Krakowie. Z tego, co pamiętam, muszę to jeszcze sprawdzić, ale...
Państwo sprawdzą, od czego internet, a zresztą...
Tak, mamy co jakiś czas takie zagadki, bo Paweł mnie na przykład w poprzednim podcaście zabronił mi powiedzieć, kiedy urodziła się Katarzyna II.
Każdy
kopał
sprawdzić.
Mnie nawet pod stołem. Nie mów, niech zgadną. Tak,
kopanie pewnie było słychać, ale wydaje mi się... No, a w Krakowie przecież przy okazji Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego dużo ludzi będzie zwiedzało cmentarze. To proszę sprawdzić, czy gdzieś tam nie znajduje się rzeczony grób i wszystko. Tak powinno
być. Dobrze powiedziałem, Stepan, prawo. Cmentarz Rakowicki.
O,
nie mylić z
proszę, Rakowicki.
Tak. Mhm. Czyli mieszkają w Czechach od tego czasu, w Mielniku, na północ od Pragi, Wasyl i Natalena. W 1941 roku mąż umarł, ona żyła znacznie dłużej, 20 kilka lat. Umarł, jest taka wersja, że przesłuchało go gestapo za tą działalność ukraińską narodową, ale że to nie była bezpośrednia przyczyna, tylko się bardzo zestresował. I w efekcie wkrótce potem umarł. Ona zostaje w Czechach, pracuje, daje lekcje francuskiego, hiszpańskiego, tak naprawdę przestaje pisać, wychowuje czeskiego chłopca sierotę. I zmarła tam w 66, jest pochowana. Czyli to nie jest tak, że ja ją wymyśliłem. Natalena i Wasyl istnieli, są pochowani w Mielniku. Natomiast teraz parę słów o jej twórczości literackiej, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Pierwsze jej publikacje są po francusku. No jak w domu się mówi, to i tak voilà, monsieur. Następnie zaczyna pisać po ukraińsku pod wpływem męża. Wersja jest taka, że to nie był jej ojczysty język, tak?
No.
Chociaż ci panowie, którzy
na
twierdzą,
tak, była.
Tak, ale tutaj jest też ta wersja, że niektórzy przyznają, dobra, okej, no była polskiego pochodzenia. Mówiła, pierwszy był polski.
To mogła pisać po polsku.
Tak.
Co za ojkofobiczne w ogóle, niechęci do literatury w języku
ojczystym.
Za męża
po ukraińsku, jak sama napisała do przyjaciółki, wybrała ukraiński, bo właśnie ten Wołyń to egzotyka. Mm. I tutaj jest spór, czy to jest, że jak była młoda, taka maleńka, czy w ogóle stamtąd była i sobie to wszystko wymyśliła. Ale oczywiście ukraiński jest też ważny ze względu na Kijów, że jak pisze te sobory, monastery, spadkobiercy, Helady, więc w efekcie. I teraz przez ponad 20 lat w okresie międzywojennym, bo wtedy staje się bardzo popularna, komuniści ją generalnie wygumkowali, a wtedy jest bardzo popularna i głównie te jej artykuły i książki są drukowane w Polsce, we Lwowie. W trakcie wojny jeden wychodzi w Pradze, we Lwowie dostanie dwie nagrody za swoje książki i publikuje szczególnie w czasopiśmie Dzwony. To jest miesięcznik o takiej orientacji katolickiej, grecko-katolicki, lwowski, który wspiera bardzo finansowo znany nam metropolita Andrzej Szeptycki. Bardzo ważna postać z tych szeptyckich, jak to mówimy, symbol też tego polsko-ukraińskiego węzła gordyjskiego. I teraz tak, Co możemy powiedzieć o ich publikacjach? Na pewno są te jej, ona twierdzi, że są oparte na, i ci, którzy uważają, że trochę tylko koloryzowała, historyczne i archeologiczne badania. Ci, którzy twierdzą, że wszystko jest zmyślone, no to też badania są zmyślone. No i oczywiście mamy do czynienia z wątki autobiograficzne, zbiera też legendy, między innymi są motywy z średniowiecznych historii z Kaukazu i Persji, jest powieść o niemieckim średniowieczu, powieść psychologiczna, która się dzieje w czasach Ewangelii w Ziemi Świętej. I mamy wątki takie też, że w Egipcie starożytnym, w czasach Hadriana, rzymskie czasy, ten cesarz, czyli mamy to, co jest bardzo ważne, ona jest trochę taką osobą, która wprowadza antyk do współczesnej literatury, tak, prozy ukraińskiej. Hiszpańskie mi przyszło samo, bo mamy oczywiście wątek, że jest na przykład opowiadanie Saracenka, które się dzieje w Toledo arabskim w średniowieczu. Mamy legendy średniowiecznego Kijowa, które widać, że korzystała ze źródeł arabskich, ale spokojnie, spokojnie, wiele z nich było tłumaczonych. Źródeł. Ale ona oczywiście odpowie, ja z oryginału.
No właśnie, chyba się uczyła arabskiego kiedyś tam. Paweł, czy już przypisuje jej wszystko?
Tak. Bądźmy ostrożni, tak? Napisała też bardzo ciekawą powieść, słuchajcie, Przodek, muszę to przeczytać po ukraińsku. Podstawa to kroniki genealogiczne, jak ona twierdzi, hiszpańskiej gałęzi rodziny pisarki. Wydarzenia z XVI wieku i bohaterem jest Don Carlos de la Cerda, który przechodzi jako samotny pielgrzym z Hiszpanii na Wołyń. Przez Pięknie. Ziemię Świętą. Troszkę tak z boku Pięknie. Odwiedza Jerozolimę i doświadcza jednocześnie głębokiego duchowego dramatu. No i generalnie oczywiście ona może powiedzieć, no to już wymyśliłam, ale tutaj oczywiście pozostawiamy takie, puszczamy oczko. Natomiast jest bardzo doceniana ze względu na leksykę, frazeologię, konstrukcje zdaniowe, które są bardzo oryginalne. Ten sposób pisania wychodzi poza dotychczasową literaturę ukraińską. I druga bardzo ważny element to właśnie prowadzenie tych wątków antycznych, biblijnych, czy też mauretańskich, tak? Andaluzyjskich. I Oleksa Miszczanicz, profesor literaturoznawstwa, tak o niej napisał. Natalena odnalazła w literaturze ukraińskiej swój indywidualny świat artystyczny. Ktoś by powiedział, piękny eufemizm, stworzyła, a nie odnalazła, który charakteryzuje symbioza kultur wschodu i zachodu, pogaństwa i chrześcijaństwa, synteza stylu romańskiego w znaczeniu języków romańskich, arabskiego, grecko-rzymskiego, bizantyjskiego i słowiańskiego. Czyli to, o czym pisał i co daliśmy wam cytat na samym początku, Omelian Pricak, nasza Natalena w swojej twórczości. To wszystko połączyła i połączyła Ukrainę i z Hiszpanię. Hiszpanię, niczym jej przodek Don Carlos, który ruszył z Hiszpanii. To powiem ci, że bardzo mi to przypomina, można powiedzieć, że to jest dwudziestowieczny odpowiedź na naszego Potockiego i rękopisy znalezione w Saragoście. I tak kończymy.
Babel, czyli Rzeczpospolita, Multikulti. Jeśli są jakieś pytania, propozycje,
to
uwagi...
To do Nataleny, nie do nas.
No ale my przekażemy, może w ten sposób. Proszę na adres babelmałpa.fm pisać. Babelmałpa.fm. Państwo pewnie zainspirowani tym, co dzisiaj usłyszeli, zastanawiają się, co za tydzień. A czy są już jakieś pomysły, co za tydzień? Bo teraz tak. Ten kontekst między Hiszpanią a Ukrainą
tak,
taki
będziemy,
szeroki,
połączymy wam Polskę, Ukrainę i Bałkany.
No. Czyli proszę nie składać map i atlasów rozłożonych podczas dzisiejszego babla i za tydzień się słyszymy z Państwem. Przypomnę, późno popołudniową, piątkową porą, tydzień w tydzień, Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Proszę pisać do nas na babelmałpa.fm. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.